I wracamy do Was z audycją L4. Po podsumowaniu tej 17 kolejki pora na rozmowę z gościem, a w tym tygodniu do naszego studia Radia UWM FM zagościł nowy trener GKS-u Stawi Guda, Beniamin Borkowski. Dzień dobry trenerze i miło pana tutaj widzieć.
Witam bardzo serdecznie wszystkich widzów, a także prowadzącego program.
Czy emocje opadły już po tym debiucie w barwach GKS-y?
Ja raczej podchodzę do tego na spokojnie. Oczywiście wiadomo, piłce nożnej towarzyszą emocje. Jest to sport, który bazuje na tym właśnie elemencie i dlatego jest piękny, bo słaby może wygrać z mocnym. Mogą się dziać naprawdę niesamowite rzeczy na boisku. Natomiast tak, rzeczywiście te dwa pierwsze spotkania już za nami i przechodzimy dalej. Ja bardziej ze względu już na duże doświadczenie w piłce, w pracy z młodzieżą, ale też i z seniorami, wiem, że po jednym mikrocyklu za chwilę zaczyna się nowy i niezależnie od tego, czy wygrasz, czy przegrasz, to przechodzisz zaraz do następnego i już musisz się przygotowywać pod następnego rywala.
No, chciałbym dopytać o ten mecz ze Stomilem, czy ciężka była ta noc przed tym spotkaniem?
Nie. Graliśmy jeszcze w poprzedniej roli jako FC Dajtki przeciwko Stomilowi. Zarówno przed tym, jak i poprzednim spotkaniem nie miałem żadnych, że tak powiem, nieprzespanych nocy. Na spokojnie do tego podeszliśmy. Chcieliśmy wypracować jak najlepszy rezultat na przyszłość i nie mówię tutaj o wyniku, a o pracy zespołu, o tym, żeby zespół szedł do przodu i z każdą kolejną kolejką grał coraz lepiej i w konsekwencji mam nadzieję, że w trzeciej, czwartej, piątej kolejce uda się zdobyć jakieś punkty.
Naprawdę ciężki początek tej rundy za GKS-ą i też nie ma co ukrywać, ciężki ten debiut, bo dwa naprawdę wymagające spotkania. Najpierw ten Stomil, teraz z Sokołem Ostróda 0-4, co na pewno nie zagrało w tych spotkaniach.
Stąd też właśnie takie moje podejście. Na spokojnie budujemy zespół, żeby jednak podejść do tych spotkań, w których możemy realnie powalczyć, bo nie ma się co oszukiwać. To jest pierwszy sezon GKS-y w czwartej lidze, to jest Beniaminek i rywalizacja ze Stomilem czy Sokołem Ostróda, jak równy z równym, byłaby bardzo, bardzo ciężka. Natomiast tutaj mamy taką okazję, żeby właśnie przygotować się, popracować nad pewnymi elementami, które w trakcie mikrocyklu treningowego wprowadzamy. Czy to z Kętrzynem, czy to może w kolejnych kolejkach z Ełkiem, czy jeszcze z innymi zespołami z trochę niższych pozycji niż top 5. Wówczas chcemy gdzieś powalczyć i spróbować zrobić niespodziankę, bo na ten moment każdy wynik inny niż nasza porażka wydaje się być niespodzianką, ale ja uważam, że zespół ma ogromny potencjał. Mam do czynienia z super zespołem, super chłopakami, super zarządem i razem będziemy dążyć do tego, żeby osiągnąć jak najlepsze rezultaty i budować ten zespół na przyszłość.
Domyślam się, że to nie była najłatwiejsza decyzja, żeby przyjąć te propozycje ze Stawi Gudy, bo zespół nie ma co tutaj oszukiwać, jest w opłakanym momencie. Drużynę opuścił trener tuż przed początkiem rundy. W dodatku ta sytuacja w tabeli nie wygląda najlepiej. Nie było na pewno łatwo.
Ja jestem bardzo zadowolony z tego okresu, który aktualnie jestem w klubie. Podchodzę z entuzjazmem do każdego spotkania, niezależnie od tego, czy wygramy, czy przegramy, czy zremisujemy. Mamy 15 szans przed sobą łącznie, już dwie za nami, jeszcze 13 przed nami i spróbujemy w każdym z tych spotkań dać siebie maksa i z podniesioną głową podchodzić, bo tylko takie podejście uważam będzie pozytywne, natomiast sama decyzja myślę, że jak najbardziej nie była łatwą. Mam duży sentyment do poprzedniego zespołu, w którym byłem. Są to FC Dajtki, natomiast była propozycja nie do odrzucenia uważam i trzeba było się zdecydować podjąć to wyzwanie, a zobaczymy jak to się zakończy.
Zatrzymajmy się na chwilę przy pana poprzednim klubie, czyli wspomnianych przed chwilą FC Dajtkach, a klasowy zespół, blisko 4-letnia przygoda. Tak jak trener mówi, na pewno ciężko było się rozstać.
Tak, przede wszystkim dlatego, że ja łączę również pracę z młodzieżą i wszystko gdzieś tam miałem ładnie pospinane na miejscu. Niemniej, tak jak rozmawiamy, no tutaj pojawiła się szansa podjęcia wyzwania. Ja lubię fajne, wymagające momenty w życiu, jeżeli chodzi właśnie o piłkę nożną i to jest właśnie taki moment, kiedy trzeba było podjąć tą decyzję. Z góry też pozdrawiam chłopaków i trzymam kciuki, żeby utrzymali się spokojnie w A-klasie. To, co przepracowaliśmy przez okres, który tam byłem, uważam za bardzo pozytywne momenty. Szkoda, że nie udało się też kontynuować tej pracy z sezonu na sezon, bo niestety, ale biorąc pod uwagę niską klasę rozgrywkową, zawodnicy przychodzili, odchodzili. Generalnie nie było momentu takiego, żeby wszyscy najlepsi zawodnicy pozostali z sezonu na sezon i żeby można było dołożyć kilku mocnych jeszcze i spróbować pobić się o coś więcej niż tylko o środek tabeli A-klasy.
Trenerze, gdyby mógł pan ściągnąć jednego zawolnego zawodnika z całej historii swojej kariery w FC Dajtkach, to kto by to był?
Powiem tak, dwóch młodych zawodników, jeden już na ten moment nie byłby młodzieżowcem, jest to Mateusz, środkowy pomocnik, ale też mam drugiego zawodnika w głowie, który myślę, że wpasowałby się bardzo dobrze w charakterystykę czwartej ligi ze względu na intensywność gry, na panowanie nad piłką, na przebojowość, wyjściowość, to też środkowy pomocnik, ale mogący grać również i na wahadle, i z przodu. Szymon, natomiast jeżeli chodzi o Szymona, tutaj Szymon zdecydował się na inną przygodę, jest pianistą, także pozdrawiam serdecznie Szymona, pozdrawiam zresztą, mówię, wszystkich chłopaków, których okazję miałem prowadzić, bo uważam, że szczególnie tych dwóch tutaj mogłoby sobie poradzić całkiem przyzwoicie. Jeden bardzo waleczny, dobry w obronie, drugi, mówię, przebojowy, z ciągiem do przodu i na pewno by się przydał, natomiast wybrali inną drogę i życzę im również powodzenia.
Jakie różnice zauważył pan pomiędzy tymi spotkaniami na boiskach A-klasowych do czwartoligowych?
No przede wszystkim jest to intensywność, a druga sprawa, jakość piłkarska. No nie ukrywajmy, zawodnicy pod presją zachowują się zdecydowanie mądrzej, mają te kontakty z piłką dużo lepsze aniżeli w A-klasie i tutaj samo to, na jakiej intensywności prowadzone są te mecze, powoduje, że nie ma się co dziwić, że są tu dwa poziomy różnicy. Zresztą, jeżeli by spojrzeć na spotkania w Pucharze Wojewódzkim Polski, mamy czasami starcia pomiędzy A-klasowymi zespołami a okręgówkowymi i rzadko bywa tak, może poza KS Łęgajny w tym sezonie, jeżeli sobie dobrze przypominam, że ktoś z niższej ligi daje sobie radę z wyżej notowanym przeciwnikiem, jednak jakość, intensywność po prostu robi swoje w starciach takiego przysłowiowego Dawida z Goliatem.
Ta praca z młodzieżą na pewno będzie przydatna w zespole ze Stawi Gudy, bo zespół opiera się głównie na tej młodzieży lokalnej, no i na pewno już rozpoczął pan pierwsze działania, żeby wzmocnić ten skład.
Do zespołu dołączyło kilku naprawdę fajnych chłopaków, którzy chcą przekuć swoją jakość z A-klasowych boisk na czwartoligowe. Będą potrzebowali troszeczkę czasu na to, żeby oswoić się z tempem gry, ale nie ma innej drogi. Trzeba być pokornym, jeżeli jest się młodym i nie przejmować się tym, że zaczyna się w A-klasie, w okręgówce, tylko pracować z dnia na dzień i czekać na tą szansę. Kilku z nich właśnie taką szansę otrzymało i być może za moment będzie stanowić o sile Stawi Gudy. Niemniej też warto odnotowania jest to, że wciąż w zespole są również doświadczeni zawodnicy, którzy też stanowią o sile i mam nadzieję, że wkrótce się o tym przekonamy. Być może już w ten weekend przeciwko Granicy Kętrzyn.
Na pewno kluczowe okazało się też utrzymanie Bartłomieja Piórkowskiego, który jeszcze niedawno wspominał tutaj w rozmowie w naszym magazynie, że najprawdopodobniej porzuci karierę w tej piłce 11-osobowej na rzecz futsalu, ale jednak udało się go zatrzymać.
Dokładnie tak. Czekam na pierwszą bramkę Bartka w tej rundzie i myślę, że nastąpi to wkrótce. Jest to bardzo zaangażowany zawodnik, bardzo fajny człowiek, więc myślę, że jeżeli tylko pozwoli nam troszeczkę szczęście, dopisze, jak to się mówi, to za moment będziemy oglądać jego bramki. Zresztą nie przypadkiem był wielokrotnie, jeżeli się nie mylę, królem strzelców w niższych klasach rozgrywkowych i czekamy na dodanie 6., 7., 8. I tak dalej bramki w tym sezonie.
Trenerze, to tak uzupełniając ten temat przenosin do Stawi Gudy, kiedy właściwie otrzymał pan ten pierwszy telefon od zarządu?
Oj, to już trochę minęło. Powiem tak, że na tym etapie mam bardzo dużo do roboty, bo to nie jest tak, że praca sprowadza się tylko do jednostek treningowych. Dużo analizuję spotkań zarówno zespołu naszego, jak i zespołu przeciwników. Staram się znaleźć jakiś klucz, którym moglibyśmy podążać, więc troszeczkę już te informacje, kiedy kto dzwonił, uciekły mojej pamięci, bo zaprząta moją głowę co innego i staram się tutaj skupić nie na tym początku, a na kontynuacji, na tu i teraz i tak jak mówię, pracować z dnia na dzień. Jestem już w trakcie przygotowywania się do spotkania z Granicą. Dzisiaj mamy pierwszą jednostkę i będziemy chcieli też kilka błędów ze spotkania z Sokołem naprawić i zobaczymy, jak to wyjdzie.
W takim razie wychodzi, że jest pan człowiekiem orkiestrą, tutaj taktyka, analiza, więc właśnie w taki sposób opisałby pan swój profil trenerski?
Zdecydowanie tak. Poza jeszcze piłką seniorską, czyli prowadzeniem zespołu jako pierwszy trener, posiadam kwalifikacje trenera motorycznego, to znaczy odbyłem kurs, który poszerzył moją wiedzę. Dodatkowo warto wspomnieć o tym, że mam dużą zajawkę na taktykę, stąd też gdzieś praca przy analizie spotkań, które rozgrywaliśmy, przeciwników, ale i również jeżeli chodzi o tą młodzież, prowadzę młodzież, organizuję turnieje, także jest tego sporo, natomiast jakoś udaje się na razie to wszystko spiąć i mam nadzieję, że tak jak zawsze podchodzę do wszystkiego profesjonalnie, tak samo to wychodzi na boisku i będzie widać tego też efekty właśnie w starciach GKS Stawi Gudy.
W takim razie, jak chciałby pan, żeby Stawi Guda grała w tych spotkaniach?
Skutecznie. Dla mnie to jest słowo klucz. Moim autorytetem, jeżeli chodzi o trenerów, jest José Mourinho i dla mnie najważniejszą charakterystyką jego pracy jest skuteczność. Nieistotne jest, czy posiadanie piłki, czy kwestie, że tak powiem, tworzenia sytuacji, a ilość ich wykorzystanych. Oczywiście, jakby można by się z tym kłócić, bo wiadomo, że im więcej ma się posiadania piłki, a im mniej ma przeciwnik, tym mniejsza szansa, że strzeli bramkę. bramkę, ale dla przykładu ostatnio Real Madryt rozgrywał mecz przeciwko Getafe, to był poniedziałek, jeżeli się nie mylę, w poprzednim tygodniu, mecz zakończył się wynikiem 1-0 dla Getafe. Getafe stworzyło dużo, dużo mniej sytuacji, nie pamiętam dokładnie ile, natomiast miało dokładnie 21% posiadania piłki, więc tak samo jak ten przykład, jak Leicester City swego czasu, różnie w tej piłce bywa i nie zawsze wygrywa ten, który jest lepszy, bardziej dominujący i nie mówię, że nie będziemy chcieli w jakichś spotkaniach wziąć piłki, rozgrywać, tworzyć więcej sytuacji, ale dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby zespół był skuteczny w swoich działaniach i realizował te założenia, które sobie zakładamy przed spotkaniem, bo jeżeli uda się to zrealizować, to naprawdę będzie bardzo w porządku i wracając na przykład do spotkania przeciwko Sokołowi Ostróda, była to bardzo mocna ekipa, widać była jakość, ale trzeba wspomnieć o tym, że miały podczas spotkania miejsce 3 malutkie kontrowersje, przynajmniej z naszej perspektywy wyglądało na to, że przy pierwszej bramce dla Sokoła piłka opuściła boisko. Nie mamy VAR-u, nie zweryfikujemy tego, natomiast z naszej ławki tak się wydawało. No i 2 razy, z czego raz wydaje mi się, że obowiązkowo pan sędzia powinien wziąć gwizdek i odgwizdać rzut karny, bowiem zawodnik Sokoła dostał piłką w rękę, no i jedna sytuacja z potencjalnym faulem. Czy by to zmieniło wynik? Myślę, że byłoby bardzo ciężko. Może moglibyśmy się pokusić przy prowadzeniu 2-1 do przerwy o jakiś remis, natomiast możemy gdybać, a wydarzyło to, co się wydarzyło. Nie na takim poziomie sędziowie się mylą, więc my skupiamy się dalej na pracy. Na pewno fajnie by było, gdybyśmy tą bramkę już strzelili, gdybyśmy mieli to już tą pewność siebie większą, bo na pewno taka bramka pozwoliłaby nam troszeczkę więcej uwierzyć w nasze umiejętności, ale mówię, wszystko przed nami, jeszcze 13 spotkań i co się odwlecze, to nie uciecze.
Tutaj trener poruszył bardzo ważny temat, bo jednak te niższe ligi charakteryzują się tym brakiem chociażby właśnie systemu VAR, przez co te wyniki czasami są wypaczone. Oczywiście sędzia też człowiek, może się pomylić, to prawda, ale wydaje mi się, że i tak powinniśmy się cieszyć, że nie jest u nas aż tak, jak właśnie chociażby w przytaczanej przez pana Hiszpanii.
Zgadza się, natomiast tak jak rozmawiamy, uważam, że sędziowie to ludzie, mają prawo popełniać błędy, nie można ich piętnować za to, aczkolwiek też trzeba mieć na uwadze to, że fajnie by było, jakby też ponosili odpowiedzialność w jakimś tam stopniu za swoje decyzje i fajnie by było, gdyby wszyscy podchodzili tak jak podczas pierwszego spotkania przeciwko Stomilowi. Po meczu wszedłem do szatni sędziów podziękować za zawody. Sędzia przyznał mi rację co do jednej sytuacji, a to nieczęsto się zdarza, bo nie zawsze sędziowie są tak skorzy do autorefleksji, do tego, żeby przyznać się do błędu. Ja zawsze, jak już te emocje meczowe opadają, też chcę podać rękę, bo to jest jednak tylko piłka nożna, aż i też trzeba być człowiekiem po spotkaniu, podać rękę, podziękować i udać się w swoją stronę, bo nie wiadomo, kiedy znowu się przetną nasze drogi.
No to nie jest dosyć często cecha w obecnych czasach.
Chyba tak. No ja staram się zawsze zaczynać od siebie, jeżeli chodzi o moją osobę. Ciężko mi wypowiadać się na podstawie innych. Staram się na przykładzie piłki nożnej zobaczyć, czy konkretne wybory miały sens, miały miejsce w odpowiednim czasie, w odpowiednim meczu. Natomiast też nie zawsze człowiek jest w stanie te wszystkie swoje błędy zauważyć, szczególnie tak jak właśnie rozmawiamy. Jeżeli sam realizuje większość tych rzeczy, musi usiąść, zwolnić, pomyśleć, bo nie ma asystenta, który byłby w stanie też pewne rzeczy zauważyć gdzieś tam z boku. Natomiast mówię, no ja staram się robić to, rozmawiać z zawodnikami, jeżeli coś jest nie tak, żeby podpowiadali, bo to wszystko opiera się również na rozmowie, na dialogu i na tym, żeby budować to wszystko razem, bo nie tylko trener buduje zespół, ale i zawodnicy, ale i zarząd, ale i ludzie dookoła i przede wszystkim kibice, którzy przychodzą oglądać te piękne widowiska, bo nie ma co ukrywać, mamy fajnie opakowaną 4. ligę i bardzo miło jest jeździć na te spotkania, oglądać, jak to wygląda z wewnątrz.
Chciałbym domknąć ten temat taktyki, bo tutaj z oczu i ze słów trenera wylewa się ta pasja. Skąd właściwie wzięło się to zainteresowanie taktyką, a także tym przygotowaniem zespołu?
Generalnie temat jest prosty i często powtarzany w środowisku piłkarskim. Za młodego, za juniora doznałem kontuzji, tak naprawdę przed realnym debiutem w 4. lidze wówczas, tydzień przed, doznałem kontuzji kolana, no i już tak naprawdę po tej kontuzji kolana do jakiejś poważnej piłki człowiek nie wrócił, gdzieś tam grał właśnie we FC Dajtkach wspomnianych wcześniej, przyczynił się minimalnie do awansu tego zespołu do okręgówki, wówczas też miałem okazję prowadzić ten zespół w rundzie wiosennej w lidze okręgowej, natomiast wracając jednak do meritum, kontuzja spowodowała to, że narodziła się myśl, aby pozostać przy piłce, zostać tym trenerem i od słowa przeszliśmy do czynów, które trwają do dzisiaj i już ponad 10 lat jestem trenerem. Za chwilę, jeżeli się nie mylę, będzie 12 rok. No i tak po drodze gdzieś tam troszeczkę chciałem zgłębić wiedzę, jeżeli chodzi o przygotowanie motoryczne, troszeczkę chciałem zgłębić wiedzę, jeżeli chodzi o taktykę, praktykę i powolutku te malutkie elementy dokładać do swojego CV, do swojego repertuaru wiedzy, tak aby być gotowym, żeby pracować na coraz to wyższym poziomie. A czy się uda, przyszłość pokaże.
A wymarzony klub, w którym chciałby pan pracować?
Zdecydowanie mój ulubiony klub to AS Roma. Jakby to jest bardzo daleko, ale to jest mój ulubiony klub. Nigdy nie miałem innego klubu, któremu kibicowałem, który oglądałem regularnie i jest to taki zespół, który mam okazję obserwować od bardzo, bardzo dawna. A miłość się też zrodziła od jednego z, uważam, najlepszych piłkarzy, jaki grał na boiskach włoskiej Serie A, a może i świata, to już zostawiam ocenę widzom, Francesco Totti.
A z polskiego podwórka ma pan jakiś taki zespół, który chciałby pan w przyszłości poprowadzić?
Chyba nie. Chyba gdzieś tutaj na spokojnie podchodzę do tego. Zobaczymy, jak będzie przyszłość. Na razie ja jestem skupiony na pracy i miłości do GKS Stawiguda, bo chciałbym trochę radości dać kibicom tego zespołu i nie ma co wybiegać tak w przyszłość. Tu o takich marzeniach jak AS Roma możemy sobie porozmawiać, ale tu na naszym podwórku skupiam się na razie na lokalnym klubie z gminy Stawiguda.
W takim razie, gdzie zdiagnozowałby pan obecnie największy problem Stawiguda?
No nie ma co ukrywać, wystarczy spojrzeć na tabelę. 73 stracone gole, jeżeli się nie mylę, były po rundzie jesiennej. Mogę tutaj coś pomylić, ale wydaje mi się, że tyle bramek właśnie straciła Stawiguda w rundzie jesiennej i nie ma co ukrywać, że do poprawienia, do wypracowania jest szczelność w defensywie. No małym sukcesem można by nazwać to, że przeciwko Stomilowi, gdzie trzeba to zaznaczyć, bo może niektórzy nie zdają sobie z tego sprawy. Przy 2 tygodniach pracy z zespołem, bo miałem okazję 2 tygodnie przed Stomilem popracować. Nie da rady fizycznie, taktycznie, mentalnie w takim stopniu przygotować zespół, żeby rywalizował przeciwko ekipie, która dąży do awansu do trzeciej ligi. I boisko na Piłsudskiego jest też jakby po stronie zawodników gospodarzy, bowiem plac jest bardzo duży, sprzyjający ekipom, które są przygotowane i my tutaj uważam, osiągając ten rezultat 0-6, zrobiliśmy mały krok do przodu względem poprzedniej rundy, ale też zrobiliśmy jakieś podwaliny pod kolejne spotkania. Następne spotkanie przeciwko Sokołowi to już tylko 4-0, gdzie wcześniej było 6. Idąc tym tropem, ostatnie spotkanie przeciwko Kętrzynowi 2-1. Zobaczymy.
Trener nie miał za dużo czasu, żeby popracować z zespołem, więc na czym skupiliście się najbardziej w tych ostatnich mikrocyklach?
Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, praca nad defensywą, nad bronieniem, nad tym, aby gdzieś to wyglądało optymalnie, żebyśmy wiedzieli, za jakie sektory, za jakich zawodników, za jakie role odpowiadają konkretne pozycje, konkretni zawodnicy. Poznanie tych swoich wszystkich zasad, poczynając od zasad dla zespołu, przez zasad pomiędzy formacjami, w formacjach i na zasadach indywidualnych. Nad tym się gdzieś tam staram skupić i przedstawić to zawodnikom. Niemniej po pierwszym spotkaniu też kilka urazów i przeciwko Sokołowi nie miałem do dyspozycji 2 bardzo mocnych zawodników, którzy na pewno pomogliby w osiągnięciu lepszego rezultatu, no ale teraz wydaje mi się, że jeden z nich już wróci do nas. Na jednego jeszcze chwilę będziemy musieli poczekać, ale myślę, że za moment również do nas dołączy i w pełnej krasie będziemy już występować od 4., 5. kolejki i oby odpukać bez żadnych kontuzji.
A o kim dokładnie mowa?
Mówimy o Janku Sienieckim, który gdzieś tam borykał się z minimalnym urazem, ale teraz wraca, i Kamil Skrzęta, który jeszcze narzeka lekko na ból nogi i mam nadzieję, że za moment będzie do dyspozycji i będzie mógł nam pomóc osiągnąć jak najlepsze rezultaty.
Trener jest z tego młodszego pokolenia szkoleniowców, więc jak odnalazł się pan w tym zespole, który jednak nie ma co ukrywać jest, jeśli się nie mylę, najstarszy, jeśli chodzi o średnie wieku?
No przede wszystkim to, co rozmawialiśmy wcześniej. Kilku młodych dołączyło. Młodzi wchodząc do zespołu też wysyłają minimalny sygnał do tych starszych, że będą walczyć o skład. Starsi muszą pokazać swoją jakość, żeby tego składu nie stracić. Natomiast ja ze swojej strony, tak jak mówiłem na początku, lubię wyzwania. Przykładem tego może być właśnie moja poprzednia praca w FC Dajtkach, bo jeżeli się nie mylę, wówczas miałem 24 lata i prowadziłem zespół również zaawansowany wiekowo w lidze okręgowej. To jest tylko jeden poziom niżej, ale jak na taki wiek uważam, że to było ciekawe wyzwanie, teraz kolejne, więc myślę, że nie mam tu problemu z tym. Druga sprawa, staram się podchodzić do tych kwestii profesjonalnie, ale też jako człowiek, bo zdaję sobie z tego sprawę, przychodząc też z niższej ligi, że ludzie też mają swoje życie poza piłką nożną i trzeba to rozumieć, trzeba to brać pod uwagę, żeby ta współpraca współpraca się zawęziała, a nie luzowała i żeby ta nić porozumienia cały czas między nami była.
Czyli plan na Stawi Gudę jest następujący. Oczywiście utrzymanie, to po pierwsze, a po drugie odmłodzenie tej kadry i wprowadzenie tych nowych zawodników.
Czy uda się utrzymać? To nie jest niemożliwe. To od tego zacznijmy. Będziemy walczyć, zobaczymy. To nie jest na pewno proste zadanie. Wszystko zależy też od wyników z trzeciej ligi, od tego, czy Wikielec utrzyma się i czy drugi zespół z naszej ligi awansuje do klasy wyższej. Wówczas, jeżeli się nie mylę, przy tym najbardziej pozytywnym scenariuszu tylko jeden zespół spadałby z ligi. Natomiast zobaczymy, co nam przyszłość przyniesie. Jeżeli uda się utrzymać, będzie wspaniale. Jeżeli się nie uda, będziemy budować tą kadrę na przyszłość. Jeżeli znajdą się chętne osoby do tego, żeby zrobić ten skok jakościowy, chociażby za klasy do czwartej ligi, czy za klasy do okręgówki, to na pewno ja nie pogardzę tym, żeby kogokolwiek sprawdzić. Też do tych kwestii podchodzę szczerze i zawsze mówię, jeżeli chodzi o tą kwestię, ze szczerością, jeżeli będę miał z kogoś pociechę i będę mógł z niego skorzystać, to jak najbardziej, jeżeli nie, to też staram się, żeby taki zawodnik mógł pójść, czy to na wypożyczenie, czy to poszukał sobie angażu w lidze, która będzie dla niego adekwatna, bo koniec końców piłka nożna, oprócz tego, że jest ekscytująca, to też ma sprawiać przyjemność i w tym wypadku myślę, że to jest najlepsze podsumowanie.
A gdyby, oczywiście tutaj nie życzę tego, doszło do tego spadku, to czy ta umowa jest tak skonstruowana, że pomimo degradacji zostanie pan w zespole?
Umowa jest tak skonstruowana, zresztą rozmawiając z prezesem, braliśmy pod uwagę to, że tutaj plan musi być długoterminowy, więc to nie jest tak, że po tej rundzie od razu kończy się przygoda i będziemy, że tak powiem, się rozstawali. Może tak być, bo różnie bywa w życiu, natomiast my rozmawialiśmy o tym, żeby spróbować zdobyć jak najwięcej punktów, ale jeżeli zespół spadnie z ligi, to też nic się nie stanie i budować tą ekipę w kolejnym sezonie, żeby Stawi Guda wówczas przynosiła radość kibicom w lidze okręgowej, a Nusza Widelec może wróciła w kolejnym sezonie do czwartej ligi. To już przyszłość pokaże.
Trenerze, przed wami spotkanie z granicą Kętrzyn, rozpędzoną granicą, która ma ze sobą dwa wygrane spotkania. Jedziecie tam, żeby sprawić niespodziankę.
Oczywiście, tak jak do każdego meczu podchodzimy w taki sposób, że jedziemy, aby zdobyć 3 punkty i nawet zdając sobie sprawę, w jakim jesteśmy miejscu, biorąc pod uwagę naszą ambicję sportową, czy to przed Sokołem, czy to przed Stomilem, przy wyniku 0-0 wychodziliśmy po to, żeby wygrać ten mecz. Wiadomo, życie weryfikuje, tu nas zweryfikowało i teraz mamy kolejną, trzecią szansę na to, żeby zdobyć punkty na ciężkim terenie w Kętrzynie, ale tak jak wspomniałem, z entuzjazmem będziemy podchodzić do tego meczu i spróbujemy sprawić niespodziankę i zdobyć 3 punkty, żeby powiększyć nasz dorobek punktowy.
Pod pana wodzą zespół nie zdobył jeszcze żadnej bramki, ale granica do tej pory straciła 4, więc no chyba nie ma lepszego momentu, żeby zdobyć tę pierwszą.
Zgadza się. Niemniej dla osób, które nie oglądały spotkania przeciwko Ostródzie, my byliśmy bardzo blisko, żeby zdobyć tą bramkę, już pomijając fakt tych lekkich komplikacji sędziowskich, tak to nazwijmy, to mieliśmy w drugiej połowie 2 bądź 3 razy piłkę na głowie z 5 metra, gdzie bardzo dobrze zachował się bramkarz i wybronił tą sytuację. Mieliśmy również 2 sytuacje, w których Bartek Piórkowski i Tobiasz Szatkowski oddawali bardzo groźne strzały i ta piłka niewiele brakowało, aby wpadła do siatki. Myślę, że expected goals mogło być na poziomie 1-0, także ta jedna bramka nam się należała, ale tak jak wcześniej mówiłem, na spokojnie uda się w tym spotkaniu.
Gościem audycji L4 był trener Beniamin Borkowski. Trenerze, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i życzymy powodzenia w tym niezwykle ciężkim wyzwaniu, jakim będzie utrzymanie Gieksy.
Bardzo dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich kibiców GKS Stawi Gudy, a także wszystkich sympatyków UWM FM.